la fin de One Piece.
Kochani, zacznę oczywiście od wersetu biblijnego, który stanowiłby tak naprawdę osobny temat do nauczania, do kazania, ale to, o czym przeczytam, jest bardzo ważne z punktu widzenia tego, o czym będziemy dalej rozmawiać, o czym będę dalej opowiadał, a dotyczy to wolności. I tych wersetów jest kilka, co najmniej w Piśmie Świętym. Ja na dzisiaj wybrałem jeden z listu do Galacjan, 5 rozdział. Pierwszy wiersz, który mówi: Chrystus nas wyzwolił, abyśmy byli wolni. Bądźcie mocni i nie dajcie sobie na nowo nałożyć jarzma niewoli. I ta myśl związana z tym, że my jesteśmy wolni, ona rodzi takie konsekwencje, że my też w naszym życiu, w naszej wolności dokonujemy wyborów. I to w zasadzie w każdej dziedzinie naszego życia stajemy przed jakimiś wyborami i dokonujemy tych wyborów. I Bóg to honoruje, dlatego że On nas wyzwolił do wolności, dał nam tę wolność. I On nie chce, żebyśmy byli marionetkami, które On steruje z nieba takimi niewidzialnymi sznurkami, ale żebyśmy byli wolni i w tej wolności podejmowali decyzje. I w pierwszym liście Piotra, 5 rozdział, 7 wiersz, czytamy coś takiego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. I tu chciałem podkreślić to słowo złóżcie. Zwróćcie uwagę, że to jest znowu wybór, który stoi przed nami. Są troski i to jest oczywiste i te troski, dopóki po tej ziemi chodzimy, troski nas będą otaczać, dotykać w przeróżnych formach. Praca, zdrowie, relacje. W tych kontekstach będziemy doświadczać trosk. Nikt nam nie obiecał, że nasze życie będzie bez trosk, ale to właśnie też Zosia poprzednio mówiła, że w tych troskach Bóg będzie z nami, że On będzie nam pomagał przez nie przechodzić i będzie nam pomagał z nich wychodzić. Więc przeczytam jeszcze raz. Wszelką troskę swoją złóżcie, czyli dokonajcie wyboru. To jest wasza wolność, to są wasze decyzje i też konsekwencje będą wasze. Inne tłumaczenie mówi: we wszystkich potrzebach zaufajcie Jemu. Czyli to słowo złożenie ma w sobie też element tego, że składamy to, te nasze troski, podejmujemy naszą wolną wolą decyzję, że chcemy te troski jakby oddać Panu Bogu i w tym jest też zaufanie. Jeszcze inne tłumaczenie mówi: wszystko staranie wrzuciwszy na Niego. Czyli już nawet mamy taką zobrazowaną, no bo oczywiście troska to nie jest coś takiego fizycznego. Oczywiście fizyczne rzeczy dostarczają nam trosk, ale ta troska, o której tutaj jest mowa, czyli takie zamartwianie się, myślenie w takim negatywnym kontekście, w smutku, to nie jest coś fizycznego, ale tak, żeby nam to zobrazować. Co my mamy z tym zrobić? Czytamy w tym jednym z tłumaczeń: wszystko staranie wrzuciwszy na Niego. Nie wiem, czy wrzucaliście coś, nie wiem, kamieniem do jeziora rzucaliście może, czy takie kaczki się puszcza nad morzem, tak, żeby płaski kamień puścić kilka razy, ile razy się odbije, to od tej powierzchni to ktoś wygrywa. Jest to taki gest odrzucenia od siebie, takiego oddzielenia tej troski od nas. Wszystko staranie wrzuciwszy na Niego. A jeszcze inne tłumaczenie mówi: syćkie stropacyje wasze przerzućcie na Niego, bo Jemu zolezy na was. To oczywiście z Biblii w tłumaczeniu góralskim, tak, taką mamy jako ciekawostkę. W Psalmie 55, 23 wiersz mówi: zrzuć na Pana brzemię swoje. Znowu jest ten element, to Ty wybierz i zrób to. One same nie odejdą, te troski. Możemy się trochę zachowywać jak ten taki, ja szczerze mówiąc nie wiem, czy strusie tak się zachowują, ale tak się mówi, tak, że struś uważa, że jak schowa głowę w piasek, to go nie ma, nie widać i tak by też problem, zagrożenie zniknęło. Więc teoretycznie możemy się tak zachowywać, udając, że czegoś nie ma, ale lepiej uświadomić sobie, że to jest, że ta troska jakaś tam, ten sposób myślenia, naszego podejścia jest w nas i Pismo Święte nas zachęca, zrzuć to brzemię na Pana. A On cię podtrzyma. On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. Więc ten taki główny element, którym chciałbym, żeby on się przeplatał przez to, o czym będę dzisiaj mówił, w kontekście trosk. W kontekście właśnie tego, czego każdy z nas doświadcza. To nawet nie muszę pytać, żeby podnieśli rękę, czy zasygnalizowali ci, którzy doświadczają trosk w swoim życiu, bo to jest dla mnie oczywiste, że wszyscy tych trosk doświadczamy. I teraz Pismo Święte, Pan Bóg zachęca nas, ja was wyzwoliłem, wy macie wolną wolę i teraz wy w tej wolnej woli podejmijcie decyzję, zrzućcie to na mnie. Mnie to nie przygniecie, oddajcie mi to, mnie to nie, w cudzysłowie, nie zaszkodzi. Przeczytam dłuższy fragment z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, który w naszych Bibliach jest zatytułowany Nie troszczcie się. Od 24 wiersza. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje. Co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. I bardzo ważne jest w tym 33 wierszu słowo najpierw. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Bo można by tutaj ten werset tak trochę opacznie, czy te wersety, ten fragment przeczytać, że w zasadzie nie muszę się teraz już o nic martwić. Nie muszę chodzić do pracy. Tutaj Pan się będzie mną opiekował. I nawet mieliśmy z Zosią taki przywilej rozmawiać z taką osobą. Być może wspominałem kiedyś, ten ktoś przekładał tam rzeczy w szafie i w spodniach czy między spodniami znalazł 50 zł i stwierdził, o, dzięki ci Panie, to ty mnie zaopatrujesz, ja już teraz nie muszę pracować. I to nie był żart, ponieważ on był akurat na czyimś utrzymaniu, mógł sobie w cudzysłowie na to pozwolić i postanowił, że on nie będzie chodził do pracy, nie będzie, bo jego utrzymuje Pan. On mówił tym wersetem, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I on wierzył, że będzie zaopatrywany przez Boga. No oczywiście my widzieliśmy, że ta wiara się jakby spełnia tak, że ta osoba go utrzymywała. No i mieliśmy jakby tam trochę rozmów, żeby mu uświadomić, że to nie do końca jest tak. To najpierw w tym wersecie, który przeczytałem, mówi o tym, żeby jakby czemu w naszym myśleniu dajemy pierwszeństwo. Czyli żebyśmy w pierwszej kolejności myśleli o tym, co Boże, o tym, co chwalebne, myśleli właśnie o Królestwie Bożym, a dopiero w drugiej kolejności troszczyli się o te rzeczy, czy jakby zabiegali o te rzeczy, które są też naszą powinnością, tak? Czyli praca, wszystkie takie te tutaj nasze przyziemne działania, bo przecież jest na przykład w drugim liście do Tesaloniczan, jest taki też dłuższy fragment, który przeczytam. Ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju, we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Dlatego jakobyśmy potem prawa nie mieli, ale dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie. Nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. A wy, bracia, nie ustawajcie czynić dobrze. Więc z tych słów Pana Jezusa, który mówi do nas, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego, to chodzi o tę kolejność. Tak? Najpierw szukajmy Królestwa Bożego. W pierwszej kolejności myślmy o Królestwie Bożym. W pierwszej kolejności myślmy o tym, jak rozszerzać to Królestwo. Czy to poprzez głoszenie Ewangelii. No może przede wszystkim. Jak zabiegać o to, by ono mogło wzrastać, a w drugiej kolejności zajmijmy się tym właśnie, żebyśmy własny chleb jedli. Żebyśmy pracowali, żebyśmy robili te wszystkie rzeczy, które najczęściej w naszym życiu były jako pierwsze. Tak? Najpierw myśleliśmy o tym, żeby zapłacić rachunki. Najpierw myśleliśmy o tym, żeby wszystkie te doczesne i doczesnymi rzeczami się zająć. A być może właśnie Pan Bóg, Królestwo Boże, relacja z Panem Bogiem były gdzieś tam w tej drugiej, trzeciej. To Pan Jezus nawołuje nas, odwróćcie tę kolejność. To, czemu dajecie w swoim myśleniu i znowu w swojej wolnej woli. To jest wasz wybór. Nie, niech nas do tego nie zmusi. To jest nasz wybór, żebyśmy w naszych decyzjach, w naszej wolnej woli podejmowali kierunek najpierw Królestwo Boże, potem nasze takie obowiązki, nasze te doczesne sprawy. Więc wracam do tych trosk. Tak jak powiedziałem, każdy z nas je przeżywa, każdy z nas ich doświadcza. I teraz znowu w tej wolnej woli Bóg mówi do nas, podejmijcie decyzję, to jest wasza wolna wola, ja to uszanuję. Zrzućcie te troski na mnie, przerzućcie je na mnie. Złóżcie je z zaufaniem, wiedząc, że ja jestem większy niż te troski, że ja sobie z nimi poradzę. I to dawanie tego pierwszeństwa, tak jak powiedziałem, to jest ten nasz wybór. Tu jakby takie dwa elementy chciałbym wam podać. Oczywiście byłoby ich pewnie trochę więcej, ale pierwszy, który też w oparciu o werset biblijny z drugiego listu do Koryntian, 10 rozdział 5-6, czytamy coś takiego. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i słuchajcie, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Więc Paweł pisząc ten list jakby ma świadomość, że to nie jest takie proste. Wie, że my tutaj trochę tą naszą wolę powinniśmy właśnie zmobilizować. Jak to w jakimś tam filmie usłyszeliśmy, że ktoś ma słabą, silną wolę, to żebyśmy mieli tą silną wolę, tak? Żebyśmy świadomie, znowu w oparciu o nasz wybór, o naszą wolność, o naszą decyzję, wręcz czasami zmuszali nasze myśli do poddania w posłuszeństwo Chrystusowi. Więc gdy stajemy przed jakąś troską i emocje z tym związane, okoliczności wręcz nas zalewają, tak? Jesteśmy wystraszeni, nie widzimy przyszłości, wydaje nam się, że coś się już zawaliło i się już jakby nie da naprawić. Te emocje negatywne nas atakują, to Paweł mówi, to wtedy zmuście swoje myśli. Jeżeli nie potraficie tak od razu przejść, okej, to, co się dzieje, to jest jakby jedna rzeczywistość, a druga rzeczywistość jest taka, że jestem dzieckiem Boga, że Pan Jezus na krzyżu zmarł i zmartwychwstał, że tam zaniósł wszelkie choroby, wszelkie moje cierpienia, całą moją winę tam zaniósł i ją pokonał. Powinniśmy wejść w takie myślenie, jest troska, widzę, nie chowam ten, jak ten stuś głowy w piasek, że jej nie ma, ale nie będę się na niej koncentrował, nie będę jakby jej przydawał siły, tylko moje myśli przekieruję na Boga, od którego jest ratunek, od którego jest wszelka pociecha, od którego jest wszelka mądrość, wszelka taka łaska, miłosierdzie, wszystko co dobre pochodzi od Boga, więc to jest zachęta. to wy w waszej wolnej woli zdecydujcie, żebyście nie patrzyli na to, co was osłabia, co was być może straszy, zastrasza, ale w tej wolnej woli przenieście wasze myśli na Chrystusa. Tak jak tu Paweł do Koryntian pisze, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Więc powtarzam, my jesteśmy wolnymi ludźmi. Ta wolność jest oczywiście w różnych jakby odcieniach, nie wiem, jak słuchacie jakiejś muzyki, to tam w zasadzie oprócz miłości to co drugie słowo to jest wolność dla wolności, my tu wolni i tak dalej. Ludzie różne rzeczy robią, które są dramatyczne i są okropne i potworne dlatego, że mają wolną wolę, dlatego, że uważają, że to jest ich wolność. Więc my mówimy tu o takiej Bożej wolności, która przestrzega Bożych praw, która szanuje Boże prawa, która przestrzega też suwerenności innego człowieka, nie narusza tej suwerenności drugiego człowieka. Więc o takiej wolności cały czas rozmawiamy. Wolności w Chrystusie. I w tej wolności to już teraz jest jakby, że my zmuszamy nasze myśli, ale właśnie to jest takie zawołanie. Bądź mądry, wybierz, że nawet jeżeli nie potrafisz teraz pomyśleć pozytywnie, jeżeli teraz nie potrafisz pomyśleć o Bożych rzeczach, tylko twój wzrok, twoje emocje są skierowane na to, co jest trudne, to ty wybierz, a jak nie jest to trudne, to wręcz zmuś swoje myśli, przekierowując je na Jezusa Chrystusa i poddając je w posłuszeństwo Chrystusowi. Inna jakby technika, sposób, to jest też chyba już o tym wspominałem za którymś razem, żebyśmy sobie uświadamiali, na co mamy wpływ, na co nie mamy wpływu. Czy są rzeczy, na które mamy wpływ i oczywiście wtedy, jeżeli mamy na to wpływ, a jest jakaś trudna sytuacja, to naszym jakby zadaniem jest to, żebyśmy postarali się zrobić wszystko, co do nas należy, jak najlepiej. Więc jeżeli jest jakiś zakres naszej działalności, naszego życia, czy to bycia w relacji, w czym my możemy coś zrobić, to powinniśmy to zrobić. I jakby o to się w cudzysłowie zatroszczyć, czyli o tym pomyśleć. Ale jeżeli są rzeczy, na które nie mamy wpływu, to jest sfera, którą powinniśmy odciąć od naszego takiego przeżywania jako zmartwienie, jako, czy nie daj Boże, poczucie winy. Takiej winy, która w ogóle nie jest jakby naszym sprawstwem, nie było w tym naszej intencji. Nie wiem, taki przykład ma wpływ na to, jak będę pracował, tak? Jestem w jakimś miejscu pracy, ktoś mnie zatrudnia, mam wpływ na to, nie wiem, firma jakaś duża, to co mi jest powierzone, powinienem wykonywać jak najlepiej, tak żeby oddawać tym chwałę Bogu, ale już nie mam wpływu na to, jak ogólnokrajowa sytuacja związana z pandemią wpłynie na działalność mojej firmy i czy ja tą pracę stracę, czy nie, bo firma przestanie istnieć. Tak? Rozdzielam dwie rzeczy. To, na co mam wpływ, czyli moje miejsce pracy, moje powinności, moje obowiązki, one są mi powierzone i to robię jak najlepiej potrafię, tak żeby Bogu oddać chwałę, a ci, którzy na mnie patrzą, żeby widzieli, że no, ten facet naprawdę się tam stara, tak? Naprawdę pracuje rzetelnie, uczciwie, solidnie. Jakby o tym mogę myśleć i to powinienem robić, ale na to, czy ta firma upadnie z jakichś zewnętrznych, z powodu zewnętrznych okoliczności, owszem, ja mam to w świadomości. Też nie udaję, że tych okoliczności nie ma. Tak? Nie odpycham. Nie ma żadnej pandemii, nie ma kryzysu, nie ma jakichś tam innych historii. Ale nie zamierzam się tym martwić. Nie zamierzam się tym, wiecie, oddawać moich myśli temu. Ja wolę w tym czasie tak, pomyśleć o tym, jak lepiej pracować i zmusić moje myśli do tego, żeby poddać się w posłuszeństwo Chrystusowi, który mówi, ja się o ciebie zatroszczę. Cokolwiek będzie się działo, czy ta firma upadnie, czy nie, to ty będziesz miał co jeść, ty będziesz miał pieniądze na zapłacenie rachunków. Jeżeli ty tę troskę mnie oddasz, to ja się o ciebie zatroszczę. Tak czytaliśmy na początku. Więc tym moim wyborem w tej sytuacji jest, że ja nie będę teraz rozważał, ile osób zachorowało, ile osób zmarło, jak to teraz się zacznie przekładać, lockdowny, mniejsze, większe, zamykanie sklepów. Jak to wszystko będzie wpływać na potencjalnie mój stan, bo moim wyborem jest tak, ja wiem, mam świadomość, że tak się dzieje na zewnątrz, ale moim wyborem jest, że ja tu i teraz to, co do mnie należy, to ja to robię jak najlepiej, a jeżeli przychodzi troska, to ja myśl poddaję w posłuszeństwo Chrystusowi, który mówi, ja wiem, jakie ja mam myśli o tobie. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. I tego się chwytam i dzięki temu łatwiej mi te troski zrzucić na Pana, powiedzieć, Boże, okej, tam się naprawdę źle dzieje, ale Ty jesteś ponad tym, Ty jesteś większy, a ja chcę być w mojej takiej cichości serca blisko Ciebie, ja przyjmuję te słowa życia, które idą od Ciebie. Ty się o mnie troszczysz. Ja chcę być w Twoich rękach, chcę być pod Twoją osłoną, pod osłoną Najwyższego. Więc to jest cały czas nasz wybór. Czy my się poddamy temu napływowi trudnych, negatywnych myśli, czy wybierzemy, że my będziemy myśleć tak, jakby chciał Bóg, żebyśmy myśleli bez lęku, bez niepokoju, ze świadomością tego, co się dzieje wokół, ale żebyśmy nie dali się zastraszyć. Czasami czujemy się bezsilni w tym, co robimy, albo w tym, co się dzieje. I też jest takie rozróżnienie, które chciałbym Wam zasygnalizować, że możemy się czuć bezsilni, możemy być bezsilni wobec jakiejś sytuacji, ale nigdy nie jesteśmy bezradni. Nawet jeżeli do danej rzeczy brakuje mi już sił, brakuje mi mądrości, żebym to ja zrobił, to nie jestem bezradny, czyli ja ciągle jeszcze mogę coś zrobić i znowu zmuśmy nasze myśli w posłuszeństwo Chrystusowi, poddajmy je pod posłuszeństwo Chrystusowi. To jest coś, co możemy zrobić. Jeżeli do danej sytuacji brakuje nam naszych sił, czujemy my, jako ja, Tomek, czuję się bezsilny, to zawsze mogę coś zrobić. Czyli bezsilny to nie znaczy bezradny. Ja mogę zawołać o pomoc do Boga. Mogę powiedzieć, Boże, ja już się wystrzelałem, ja już nie mam innych pomysłów, nie wiem, co zrobić, ratuj. Więc nie dajmy się też zamknąć w takiej, bo diabeł by chciał nam powiedzieć, słuchaj, ty jesteś bezsilny, to już nic nie potrafisz, jest to koniec, to już jest temat zamknięty. Żebyśmy jakby dali się zamknąć w takim pudełku, jesteś bezsilny, nic nie poradzisz, to żebyśmy mieli taką świadomość, owszem, może do tego ja jako Tomek jestem bezsilny, ale nie jestem bezradny, bo ja zawsze, zawsze, zawsze mogę zawołać o pomoc do Boga. I doświadczałem tego wiele razy i też ufam, że będę doświadczał, że On będzie odpowiadał na moją prośbę i moje wołanie. Pewnie trochę nie byłbym sobą, jakbym gdzieś jakichś wątków psychologicznych nie wtrącił, ale to, co mnie zawsze fascynowało, od kiedy zacząłem poznawać Boga, że nauka odkrywa i potwierdza coraz częściej to, co jest zapisane w Biblii. I szukam takich fragmentów, szukam takich miejsc, gdzie czytam coś, co jest w Słowie Bożym napisane, a potem nauka, która jest jakby ateologiczna, tak, ateistyczna i tak dalej, jest szkiełko i oko, tylko to, co mogę zobaczyć i dotknąć, opisuje pewne sytuacje czy mechanizmy, które jakby potwierdzają to, o czym możemy przeczytać w Bożym Słowie. I na przykład Filipian 4, od 6 do 7 mówi tak. Znowu w kontekście troski. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Czyli znowu mamy ten wybór, tak? Ja ci mówię, wybierz, nie troszcz się, powierz to Bogu. I następny wiersz mówi, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, czyli szkiełko i oko, to co możemy zbadać i dotknąć, pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. I znowu to jest, zaraz przeczytam i jakby wytłumaczę, gdzie ja tu widzę to połączenie z nauką. Ja wybieram, o czym będę myślał. Przy powieści 11:25 mówi tak. Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony. I tu chciałem, nie będę Was zanudzał tymi cytatami z książek, tak, naukowych czy psychologicznych, ale tak ogólnie powiem, nauka zaczęła potwierdzać, że jeżeli my właśnie w sytuacji strapienia, zmartwienia, zaczynamy myśleć o tym, jak wyrządzić dobro komuś, zaczynamy się koncentrować na tym, co możemy dla kogoś zrobić, to jest jeden z takich podstawowych sposobów radzenia sobie z troskami, z naszymi zmartwieniami, z naszymi smutkami. W psychologii ta postawa nazywa się postawa opieki i przyjaźni. Że jeżeli, i to jest tam połączone z różnymi ośrodkami w mózgu, które się aktywują, gdy my zaczynamy myśleć o tym, znowu nasz wybór. Wybieramy, żeby pomyśleć, wybieramy o tym, żeby zatroszczyć się o kogoś. to wtedy pojawia się w nas i właśnie te jakieś kawałki, tam elementy naszego mózgu, fragmenty, uaktywniają się, które są odpowiedzialne za postawę opieki i przyjaźni. Psychologowie to nazywają, że to jest postawa opieki i przyjaźni. To są nasze myśli. Wcześniej czytałem, że pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych. Więc ten nasz wybór powoduje, że nasze myśli stają się jaśniejsze. Między innymi dlatego, że wybraliśmy chęć pomocy innym. Tutaj się od razu pojawia Jasz Kotlej i nasza kościelna akcja. I nie tylko, ufam. No i słuchajcie. Jeżeli pojawia się, uaktywniamy ten fragment naszego mózgu, pojawia się w nas ta postawa opieki i przyjaźni, która jest, powtórzę, naszym wyborem. Bo my wybraliśmy, że zamiast martwić się o siebie, zamiast myśleć tylko o sobie, zatroszczymy się o kogoś, kto tego może bardziej potrzebuje. To jest nasz wybór i w efekcie tego wyboru pojawia się w nas ta postawa opieki i przyjaźni. No i słuchajcie, jeśli ktoś staje nam się bliski, to zmienia to naszą biochemię mózgu, aktywując obszary, które odpowiadają za odczuwanie nadziei i odwagi. To mówią naukowcy, to nie jest wykład teologiczny, chociaż ja to wplatam w słowo, ale posłuchajcie, naukowcy mówią, że jeżeli zatroszczymy się o kogoś, jeżeli wcześniej wybierzemy, że nie będę myślał o sobie, a pomyślę o kimś innym, to te obszary mózgu, które są aktywowane, one powodują, że wzrasta w nas nadzieja, odczuwanie nadziei i wzrasta nas odwaga w nas. Tu trzy może trudne słowa. Oksytocyna jest odpowiedzialna za sympatię i zaufanie. Wycisza to obszary w mózgu, które wiążą się z odczuwaniem strachu. Wydziela się więcej oksytocyny, która powoduje, że spada nasz strach. To jest wszystko biochemia. I oczywiście tu dodam to, co mnie fascynuje. Przecież tak nas Pan Bóg stworzył. To był jego zamysł. I teraz jeżeli nauka to odkrywa, to ja mówię amen, aleluja. Tak się dzieje, że jeżeli my się chcemy zatroszczyć o kogoś, to wydziela się w naszym mózgu, w naszym organizmie oksytocyna, która powoduje, że mamy więcej odwagi. Dopamina wzmacnia motywację i osłabia strach, czyli jakby zachęca nas do działania. To znowu jest konkretny hormon, który można wydzielić, można obejrzeć pod mikroskopem. On tak na nas działa, że zmniejsza nasz strach. A serotonina wyostrza percepcję, intuicję i samokontrolę. Takie rzeczy dzieją się w naszym mózgu, w naszych też jakby myślach, tak? Bo to jest nasze myśli, nasze emocje powiązane z tym, co się dzieje w tej właśnie biochemii naszego mózgu. To jest taki Boży, słuchajcie, Boży mechanizm, który Bóg w nas zaprojektował po to, żebyśmy to wykorzystywali, po to, żeby radzić sobie z troskami, między innymi. Tak? Czyli przychodzą na ciebie troski, to ty wybierz, zrzuć to na mnie i nie tylko, że zrzuć to na mnie, ale podejmij decyzję, że kierujesz myśli na Pana Boga, na to, jaki On jest wielki, na to, że On jest zwycięzcą. To, co ja powtarzam i będę powtarzał, my stoimy po stronie zwycięzcy. To już jest fakt dokonany. To się nie dzieje, że być może. To jest fakt. W moim życiu, w waszym życiu faktem jest to, że stoimy po stronie zwycięzcy. Pomaganie innym stanowi, to jest tu akurat już cytat z jednej z tych książek, pomaganie innym stanowi zaskakująco skuteczną metodę radzenia sobie ze stresem. Ja powtórzę to. Pomaganie innym stanowi zaskakująco skuteczną metodę radzenia sobie ze stresem. Czyli z naszymi troskami, o których, jakby wokół których się przewija moje słowo. Pomaganie innym. Coś, co w nas Bóg zaprojektował, użyjmy tego, kochani, wykorzystajmy. Jeżeli nachodzą was troski, zmartwienia, to jedną z rzeczy jest to, żebyście wybrali, uświadomili sobie, jesteśmy wolnymi, bo nas Chrystus wyswobodził. I w tej wolności podejmujemy decyzję, zrzucamy, jak tam w tej góralskiej, syćkie stropacyje, to wszystko przerzucamy na Pana Boga i w ślad za tym też podejmujemy decyzję, okej, to teraz ten czas, który mam do zagospodarowania, który wcześniej bym poświęcił na myślenie o tym, jak jest źle, jak jest smutno, jak jest ciężko, to ten czas przeznaczam na to, jak tu pomóc, co zrobić. Może właśnie ktoś gdzieś w moim pobliżu potrzebuje takiej pomocy. Czyli te hormony, o których mówiłem, to jest to powiązanie z myślami z Filipian, że stres będzie myśli naszych, ale też stres będzie serc waszych. No i słuchajcie, to też jest cytat z tej książki, z tych książek naukowych. Skłonność ta, czyli taka do pomagania, ta z opieki i przyjaźni, wiąże się z lepszym stanem zdrowia układu krwionośnego i mózgu. To po iluś tam dziesiątkach lat badań, obserwacji wielu pacjentów i nie tylko. Słuchajcie, mózg takich osób w miarę starzenia zachowuje większą objętość i w mniejszym stopniu się kurczy. Błogosławieństwo. Przychodzi na nas błogosławieństwo, że możemy, nasze lata mijają, nasze ciała się starzeją, a w porównaniu z osobami, które ulegają troskom, które jakby w cudzysłowie pielęgnują te troski, to mamy sprawniejszy, zdrowszy, większy mózg. To jest Boże błogosławieństwo, którego doświadczamy dzięki temu, że stosujemy Boże Słowo. I słuchajcie, pielęgnowana postawa opieki i przyjaźni może stać się silniejsza niż taki, wydaje się, pierwotny i podstawowy instynkt przetrwania. Pewnie znacie historię, czasami się gdzieś pojawiają takie, że nie wiem, na przykład wypadek, płonie samochód i ojciec wyciąga syna, swoje dziecko czy tam kogoś bliskiego z płonącego samochodu, mając świadomość, nie mając w tym momencie świadomości, że za chwilę może być wybuch albo że zginą, jego to nie zatrzymuje. Jego postawa opieki i przyjaźni jest silniejsza niż nawet taki instynkt samozachowawczy uciekaj. Tutaj będzie, nie wiem czy trudne pytanie, ale czy ktoś z was zna taką osobę o nazwisku Jan Gilas? Czy słyszeliście o takim człowieku? To był woźny Urzędu Miejskiego w Lublinie. Prosty człowiek. Ojciec dwojga dzieci, mąż. I słuchajcie, to jest fakt. Po tym, jak sobie zapamiętacie to imię, nazwisko, możecie sięgnąć do internetu, zobaczyć nawet zdjęcie związane z tym człowiekiem i jakby historię. On pracował właśnie w tym Urzędzie Miejskim w magistracie i 9 września 1939 roku w tym magistracie znajdował się tłum ludzi, bo był to dzień wypłaty. Bomba lotnicza zrzucona przez Niemców trafiła w ten ratusz, przebiła drugie i pierwsze piętro, spadła tam na parter, gdzie oni byli, ale nie wybuchła. I słuchajcie, ten facet gołymi rękami złapał tą bombę, ona ważyła kilkadziesiąt kilogramów. Tak przypuszczają, bo to była bomba burząca, najprawdopodobniej tak z tych zdjęć analizują. I wyniósł ją z tego budynku. A nadludzki wysiłek sprawił, że zaraz po tym, jak wybiegł, to zmarł na zawał serca. Miał wtedy 38 lat. Jego postawa opieki i przyjaźni. Tak, ja mogę sobie to wczytać, bo oni tego nie piszą. Teraz parę lat temu w Lublinie wreszcie nadano jednej z ulic jego imię. Się nazywa Jana Gilasa. Ten człowiek chciał uratować ludzi, którzy tam byli. Zrobił coś, co jakby było sprzeczne z jego odruchem takiego właśnie instynktu samozachowawczego. Tak? On mógł teoretycznie po prostu uciekać. Tak? Pierwszy się przepychać po tych schodach, czy tam gdzieś, nie wiem, byle uciec, bo ta bomba może za chwilę wybuchnąć. Nie, on złapał tą bombę. To był jakiś nadludzki wysiłek, bo kilkadziesiąt kilogramów takiego żelastwa złapać i po prostu wynieść. No to jest jakiś wysiłek. Uratował, ta bomba nie wybuchła. Później tam, no właśnie jest, między nimi jest w internecie zdjęcie, jak on leży na ulicy i tak no prawie jakby przytulony do tej bomby, bo ją niósł. Ta postawa opieki i przyjaźni była silniejsza niż jego instynkt uciekaj. Ja w to wczytuję, że on wcześniej, ja nie wiem, czy on był wierzący, czy nie, jakby tego nie wiem, więc nie chcę jakby nadinterpretować, ale po jego postawie mogę mogę właśnie interpretować, że jego postawa opieki i przyjaźni, że jego postawa kierowania myśli, jak tu pomóc innym, jak się innymi zaopiekować, była silniejsza niż jego postawa uciekaj. On to musiał wcześniej w jakiś sposób pielęgnować, nad tym pracować. Być może był to człowiek wierzący i robił te rzeczy, o których ja teraz do was mówię. Tak? Wszelka myśl, posłuszeństwo Chrystusowi, troski i zrzućcie na Pana. Być może on to praktykował, nie wiem. Ale to, co zrobił, bardzo by się wpisywało w taką postawę, w taki schemat. No i słuchajcie, jeżeli też spojrzymy już tak kończąc, że Jezus Chrystus tutaj na ziemi chodził w ciele. To, co zrobił, ta modlitwa, kiedy modlił się i jego pot był wymieszany z krwią, on się zmagał straszliwie, bo wiedział, co go czeka fizycznie, jakie potworne cierpienie, upokorzenie, to w tej fizycznej sferze, ale też wiedział, że będzie na ten czas, na pewien moment będzie odłączony od Boga Ojca. To wszystko było dla niego jednym wielkim cierpieniem, którego tak po ludzku nie chciał. Ale zobaczcie, nawet będąc w ciele, pokazał, że jego postawa opieki, przyjaźni i miłości do nas, do każdego z nas, jak tu siedzimy, była dużo większa i była silniejsza niż chęć ucieczki, wycofania się, jakiegoś, wiecie, zniknięcia. On poszedł i to zrobił. Poddał się, żeby być posłuszny Bogu Ojcu, żeby każdy z nas mógł doświadczyć życia wiecznego. Jezus chodził w ciele, tak? Wielokrotnie to podkreślamy. I on w tymże ciele i w swoich myślach, i w swoim podejściu praktykował myślenie o innych. Tak? Ja teraz troszeczkę może to spłycam, ale chcę wam pokazać, że nasz mistrz, nasz Pan Zbawiciel, ale nasz mistrz, ten, o którego chcemy się uczyć, swoje troski też pewnie przerzuca. Też pewnie nie koncentrował się na tym, co jest trudne. Nie myślał o tych zmartwieniach, ale robił to, do czego ja dzisiaj was zachęcałem. I oczywiście takie sytuacje jak tutaj, no nie mamy na razie wojny i oby nie było nigdy. Obyśmy nie musieli doświadczać takich wojennych okoliczności. Więc ja nie mówię, żebyśmy teraz szukali i czekali na takie okoliczności, jak ten bohater Jan Gilas, ale w zupełnie mniejszym wydaniu, w mniejszej formie możemy to zrobić, patrząc wokół na naszych bliskich, na przyjaciół, po prostu może na sąsiadów, na ludzi, których Pan Bóg powierzył, łącząc nasze ścieżki, nasze drogi, nawet na krótko, żebyśmy zrzucali nasze troski na Pana, w naszej wolności, żeby to był nasz wybór. A gdy zrzucimy te troski i mamy taki kawałek naszego myślenia do zagospodarowania, to wtedy zaczynamy myśleć o tym, co Boże. A jednocześnie wykorzystajmy to, o czym czytałem, że pokój, który przewyższa wszelki rozum, czyli coś, co możemy wytłumaczyć, opisać, rozrysować, jakieś schematy zrobić, że to przewyższa taki rozum i troszczy się o nasze myśli i serce. Nasz mózg, to co mówię, będzie dużo dłużej sprawniejszy. Nasz układ krwionośny będzie zdrowszy. To są takie już bardzo przyziemne, tak, owoce. Ale to też jest wpisane w Boże błogosławieństwo. Jest też taki piękny werset, który mówi, kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony. W to jest wczytane nasza decyzja, nasza wola, nasze kierowanie myśli na Boga i do Boga. Tu mi Zosia dopowiada. Tak, że możemy zaczynać od takich drobnych rzeczy. Jeremiasz, nie wiem, czy ty tam jesteś, czy nie. Czy słyszysz? Słyszy, tak? To chcę tobie tutaj w imieniu swoim i cioci Zosi powiedzieć, że to jest piękne, że chcesz się opiekować tym kotem. Tak? Twój mózg na starość będzie większy, silniejszy. Twój układ krwionośny będzie zdrowszy. To tak troszkę żartując, ale to jest bardzo fajne, że chcesz się zaopiekować kimś, zwierzęciem, które jest od ciebie zależne. Tak? Jeżeli go nie nakarmisz, może być mu trudno. Więc doceniamy to od takich drobnych rzeczy po już takie historie, jak wam przeczytałem o tym Janie Gilasie. Kochani, błogosławię was z całego serca. Zachęcam do tego, żebyście w swojej wolnej woli podejmowali decyzję zrzucania, przerzucania, zwrócania w zaufaniu swoich trosk na Pana, w to miejsce, żebyśmy angażowali to, czym nas Bóg obdarował, po to, żeby się zaopiekować innymi i żeby innych pokrzepić. Dziękuję wam bardzo.